wczoraj, a i dzisiaj ponownie. Dzień dobry Państwu, rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie. Tak woli informacji chciałbym powiedzieć kilka słów. Dzisiaj będziemy mieli 4 godziny do godziny 13, będzie obiad. Rozpoczniemy zajęcia 13, 14, 15, 16. O 16 rozpoczniemy zajęcia, czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta. O 17 jest msza. O 17 jest msza w takim razie. To byśmy zrobili w taki sposób. 17 jest msza. Czy odpowiada Państwu, żeby kolacja była o godzinie 17? Tak, w takim razie za wcześnie, ale obiad pierwszy. Tak, ale czy wszyscy idą na msze?
Ci, co pójdą na msze, to zjedzą później kolację.
Tak, pomyślałem sobie po prostu, że zrobię w taki sposób, że zrobimy na kolację przerwę, powiedzmy godzinę, czy tam powiedzmy godzinę 20 minut, czy 15 minut i w tym momencie ci, którzy nie będą szli do kościoła, zjedzą kolację, a ci, którzy przyjdą z kościoła, zjedzą kolację. Myślę, że to będzie najlepsze. Myślę, że zgadzacie się Państwo w ten sposób, ponieważ przerwy by było za dużo, bo wtedy bym rozpoczął o godzinie 18, 19, 20, 21 jest za długa, to się skończyło, to jest trochę za późno. W takim razie rozpoczniemy, nie mogę rozpocząć właściwie nawet o godzinie, nie, 15 nie, pół do czwartej. 2,5 godziny wystarczy Panu, Panie Macieju, bo Pan pytał wczoraj o dłuższą przerwę, 2,5 godziny,
że tak powiem,
trochę mało. Mało, trochę mało.
Ale nie chcę, bo jeżeli wszystkim innym odpowiada, no to nie będzie.
Dobrze, tego, dobrze, trochę mało, ale pół godziny bym musiał mógł przedłużyć tylko. Tylko pół godziny. Dobrze, to w takim razie zrobimy o pół do czwartej zajęcia. Półtorej godziny by było zajęć. Przerwa by była o godzinie 17 na kolację i na kościół i rozpoczęlibyśmy nasze zajęcia o godzinie 18:15 i w tym momencie już byśmy mieli jeszcze 2,5 godziny do końca naszego spotkania dzisiejszego. To są tyle co do spraw organizacyjnych. Myślę, że jeśli jest obiad o godzinie 13, to o 17 godzinie myślę, że nie jest kolacja za wcześnie. Tak, myślę, że, bo tak, bo później, proszę Państwa, późniejsza kolacja szkodzi spaniu. Później są problemy ze spaniem.
Zdrowieniu.
Tak. Zresztą można kanapkę wziąć, zrobić do domu, tu herbatę, nie wiadomo, do pokoju. Dobrze, rozpoczniemy nasze spotkanie. Myślę, że Państwo wczoraj ze zdziwieniem ogromnym zauważyli, że właściwie patrząc na postępowanie człowieka, postępowanie ludzi w ogóle, że ludzie głównie kierowani są we wszelkich aspektach lękiem. Pobudkami ich działania jest głównie lęk. Jest głównie lęk, czy to są sprawy związane z życiem codziennym, czy to jest związane z zarabianiem pieniędzy, czy to jest związane z pewnym dążeniem do pewnej władzy, czy rodzicielstwa, czy nawet niekiedy chodzenie do kościoła jest z lęku. Boją się, że kara ich spotka, więc chodzą do kościoła, żeby kara ich nie spotkała. Nie dążą z taką siłą do Boga Ojca, Panie Boże, idę, ponieważ Ty jesteś radością i prawdą, miłością. Zapominają o miłości, pamiętają, że Bóg jest mściwy i zazdrosny i karzący, więc idą z tego powodu. Tam o miłości jest niewiele, ale Bóg jest głównie miłością. Jest właściwie miłością. Nie stworzył tego świata z powodu zazdrości, mściwości. Rozumiecie Państwo, nie stworzył, tylko stworzył ten świat z miłości. Ludzie o tym zapominają, pamiętając tylko o tej sytuacji, ale ze zdziwieniem zapewne zauważyliście, że bardzo wiele pobudek, a właściwie prawie wszystkie wynikają z lęku. Dostrzegając w powczorajszym spotkaniu naturę człowieka, a także i swoje postępowanie, zauważyliście, że większość rzeczy jest wynikających z lęku. Ale z lęku nie wynika wtedy, kiedy tak naprawdę co robimy? Kiedy z głęboką ufnością przyjmujemy każdą sytuację, którą Bóg stawia przed nami. Mając świadomość, Panie Boże, dobrze, że postawiłeś przede mną tą trudną sytuację, ponieważ jestem w stanie w tym momencie, mogę się sprawdzić. A wiem, czyli obudzisz we mnie to, co jest przeciwko mnie, a ja przez ufność Tobie sprzeciwiam się temu, co jest złe we mnie. Tak, pamiętam taką sytuację, kiedyś zostałem wezwany do sądu, ponieważ jechałem kiedyś samochodem i ktoś mnie zawadził, ale on napisał, że ja go zawadziłem. Więc sprawa się toczyła 2 lata. Właściwie 2 lata była taka sytuacja, że wezwali mnie 2 lata później do, nie, to w tej kolegium, do kolegium i ta sprawa się tam rozwija. I jak ja dostałem ten list, najpierw się pojawił niepokój, a później pojawiła się radość. Radość ogromna, że ja mogę doświadczyć tego stanu. Że ja mogę doświadczyć wszystkiego tego, co jest na dnie człowieka. I poczułem się tak ogromnie radosny. Tak ogromnie radosny, że ja tam jadę, że ja mogę, że czułem, powiem Państwu, ogromną radość, spokój i światło wewnętrzne i obecność Chrystusa w tej sytuacji, że mimo, że tam po prostu jest chaos i agresja i nienawiść, to czułem ogromny spokój, że mogę się z tym skonfrontować, że Chrystus jest ze mną i że potężna wewnętrzna siła jest tam. I z całą świadomością tego, że ja że nic nie zrobiłem, żeby siebie oskarżać. Jadę i oczywiście sąd pyta mnie, a ja mówię to, co się wydarzyło, a sędzia czytając mówi, tak, właściwie powiedział pan wszystko, dokładnie to, co pan napisał 2 lata temu. I pyta tego drugiego, a ten drugi, no niestety, nic pan nie mówi, co było 2 lata temu. Czy pan, albo pan zmyślił i nie pamięta pan faktów. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że po prostu tamten człowiek, młoda kobieta, jechała samochodem, uczyła się jeździć. Ojciec, stary wyżeracz samochodowy, kierowiec, mówi tak, ja będę patrzył, a ty kieruj. Więc on patrzy po prawej stronie za autobusem, czy coś jedzie, a nie patrzy wstecz. I mówi córce, nic nie ma z przodu, startuj. Ona wyjechała mi prosto pod Chevroleta. To jest ciężkie auto, które jechałem gdzieś 90 na godzinę, żeby wyprzedzić, bo to z taką szybkością. I odbiłem na pobocze, jechałem właściwie półporowie. I to cud tylko, że ja z tego wyszedłem, że nie jestem dognięty wokół drzewa. Zatrzymałem się, a on mówi, proszę pana, dlaczego pan wyprzedza mnie na trzeciego? A ja mówię, czy jest to możliwe, że porowie pana wyprzedził z szybkością prawie 100 na godzinę porowie? I później ta sytuacja wyszła. Ja po prostu tak mówię o tej sytuacji, ale o co tutaj chodzi? Chodzi o tą sytuację, że ta sytuacja spowodowała u mnie to skonfrontowanie się z tym, co jest na dnie i radość ogromną, że mogę poznać wszystko to, co sprzeciwiało się Bogu, a jednocześnie, że Chrystus Pan zaprowadza tam porządek. Ogromny porządek, naprawdę ogromna radość. Tak ogromna radość, że powiem Państwu, niewyobrażalna. Naprawdę. I myślę, że ci Państwo, którzy są w jakiejś sytuacji niezmiernie trudnej, kiedy uświadamiają sobie tą sytuację, że Chrystus z Państwem jest, zaraz pojawia się cisza, spokój, równowaga i że Chrystus was na pożarcie nikomu nie rzuca. Że jest tym, który jest sam pokarmem dla was. I w tym momencie ufność ogromna powoduje to, że wy jesteście w ciszy, spokoju i... A jednocześnie wasza dusza raduje się i ratuje także wszystkich tych, którzy w jakiś sposób przyczyniają się do swojego upadku. Proszę zauważyć jedną taką ciekawą sytuację. Jezus Chrystus, tu mówię o lęku w tej chwili także, a jednocześnie o wierze głębokiej. Jezus Chrystus jako małe dziecko bawił się z innymi dziećmi na dachu domu. Miejsca wokół domu zapewne nie było, bo tam były różne rzeczy, a może dach był ciekawszym miejscem. I bawili się na dachu. Było tam kilkoro dzieci, nie wiem jak dużo, nie pamiętam, już tam 5, może 5, może 6, i bawili się na dachu. Jedno z dzieci spadło, chyba to był Stefan, spadł i zabił się. Wszystkie dzieci uciekły, Jezus został. I tamte dzieci uciekły, dlaczego? Dlatego uciekły, ponieważ mogła zostać im przypisana wina, czyli nie były winne, ale były nauczone, że gdy przyjdzie dorosły, to nie będą mogły się wybronić. Można może powiedzieć, potencjalną winę na siebie, ponieważ gdy nikt nie widzi, to na pewno on jest winny. I w tym momencie on się przestraszył, że jest winny, czyli nie potrafił, że tak mogę powiedzieć, nie zajrzał w swoje serce i nie zastanowił się, nie jestem winien, niczego nie zrobiłem, nic się nie stało. Ja tego nie zrobiłem, więc dlaczego miałbym uciekać? Jezus Chrystus nie uciekł, został tam na miejscu, ponieważ w sercu swoim wiedział, że tego nie uczynił, a nie przypisywał sobie opinii dorosłych, którzy odgórnie już obwiniają wszystkich tych, którzy w jakiś sposób mogli być winni. Mogli być winni, a nie są winni. Jezus Chrystus został, ponieważ nie czuł się winien. Czyli nie przypisał sobie winy, tak jakby chcieli dorośli, żeby on był winny. Rozumiecie Państwo? Wiele osób przypisuje sobie winę. Na przykład stoi sobie, jest wypadek. Stoi sobie, nic nie zrobi. I oczywiście jak zostanie, to na pewno będzie winny, ponieważ on tylko został. I w tym momencie przypisuje sobie winę i chodzi z ciężarem winy, mimo że tej winy nie ma, bo nie potrafi się wybronić. Jezus Chrystus pozostał. I przyszli rodzice i mówią tak: Jezusie, dlaczego Ty zrzuciłeś Stefana z dachu? A Jezus mówi tak: ja Stefana nie zrzuciłem z dachu. To gdzie są inni? Ty jesteś tylko tutaj. A Jezus Chrystus mówi tak: ja nie zrzuciłem Stefana z dachu, niech sam Stefan powie. Schodzą z dachu i stoją przed Stefanem, a Stefan leży nieżywy. I mówi Jezus Chrystus do Stefana: Stefanie, wstań i powiedz, jak było. A Stefan wskrzeszony wstaje i mówi tak: Jezus Chrystus mnie nie zrzucił, On mnie wskrzesił. Proszę zauważyć, jest taka sytuacja, że człowiek przypisuje sobie winę, jest obciążony winą czegoś, czego nie uczynił i czuje się już winien, dlatego że inni posądzają go o winę. Czuje się winny, tak jak na przykład wiele osób nie jest winnych, ale obwiniają ich, że są winnymi i oni już nie mają właściwie już, że tak mogę powiedzieć, nie są pewni, czy na pewno nie są winni. Nie wiedzą. Zastanawiają się, czy na pewno ich winy tutaj nie ma. I tak obracają się wszystkie sytuacje przeciwko nim, że myślą, że są winnymi, że to oni są sprawcami tej sytuacji, że to oni są winnymi. Często się obracają w tej sytuacji, gdy nie mamy umocnienia w Duchu Bożym, świadomości, że nie jesteśmy winnymi, ponieważ w sercu naszym jest cisza i spokój, to wina tamta nas nie przygniecie. Nie przypiszemy sobie winy i nie będziemy w lęku trwali tylko dlatego, że inni sobie tego życzą. Że potencjalnie mogli być winnymi, a jeśli mogli, to na pewno są. Rozumiecie Państwo? W tym momencie musimy być w sercu głęboko zrównoważeni, głęboko oddani Chrystusowi, nie z lęku, ale z wiary. Bo zauważyliśmy, że lęk jest wszechobecny. I tutaj ten przykład, o którym rozmawialiśmy, że radość była we mnie, że mogłem się spotkać z tą sytuacją. Ona była niezmiernie trudna, no bo trudna była ta sytuacja, ale gdy w Chrystusie jesteśmy i jesteśmy pewni tego, że niczego nie zrobiliśmy, to ta prawda w nas jest i Chrystus świadczy za nas, bo On jest jedynym prawdziwym sędzią. Tak, dokładnie tak jest.
Żeby pokazać, że ten lęk jest.
No, ale nie zawsze człowiek wyciąga wniosek, że to chodzi o lęk.
Tak.
I brnie w tą sytuację. Jeśli jest zdystansowany do tego świata, to w tym momencie może zauważyć, że Bóg ukazuje, że jest osaczony przez lęk. I w tym momencie może podjąć decyzję prostą w Bogu. I dlatego chcę powiedzieć o tej sytuacji, że przeciwstawienie się lękowi jest to wykonywanie swojej pracy. Swojej pracy, ale jakiej pracy? Nie mówię tu o pracy zawodowej, li tylko. Ale właściwie nie mówię tu o pracy zawodowej. Praca zawodowa jest także pewnym elementem, który Bóg daje człowiekowi. W jakiś sposób, ale człowiek musi w niej także zachować człowieczeństwo. I poszanowanie dla drugiego człowieka. Sens prawdy. Wykonywać pracę taką, że jeśli Bóg przez los stawia w naszym życiu różnego rodzaju sytuacje, to my się ich nie obawiamy. Dlaczego? Dlatego, że nie postawił je nikt inny, jak tylko Bóg. Jeśli miłujemy Boga, wiemy, że Bóg jest wszechdobry i doskonały i chwałą Boga żyjący człowiek, to dlaczegoż mamy się bać sytuacji nieznanej. Naturą człowieka jest to, że człowiek się boi tego, czego nie zna i nie rozumie. To jest natura, natura lęku. Człowiek się boi tego, czego nie zna i nie rozumie. Ale wiecie przecież Państwo, że człowiek wzrasta przez to, czego nie zna i nie rozumie. Czyli to, czego jeszcze nie poznał i czego nie zrozumiał, ma potencjalną prawdę, potencjalną siłę jego wzrostu. I gdy będziemy ufać Bogu, to będziemy wiedzieć, że w rzeczach nieznanych i niezrozumianych jest poznanie, bo dawane przez Boga. Więc głównym aspektem pokonania lęku jest Chrystus, jest Bóg, jest nieomylność Boga, jest nieomylność i doskonałość Boga względem człowieka. Proszę zauważyć, Bóg mówi, świat ten stworzyłem dla człowieka. Mówi, świat ten stworzyłem dla człowieka. To jeśli cokolwiek robi w tym świecie, to czyni to dla człowieka, aby żył, a nie żeby go zniszczyć. Więc dlaczego człowiek powątpiewa, że Bóg nie stworzył tego świata dla człowieka? Powątpiewa przez postawę swoją. Ale gdy będzie ufał Bogu z całej siły i wiedział, że Bóg stworzył ten świat dla człowieka, aby człowiek mógł wzrastać, bo chwałą Boga jest żyjący człowiek, i żeby człowiek mógł go unosić przez swoją postawę i dążenie do Boga, czyli zjednoczenie się z Bogiem, nie będzie miał lęku, ponieważ nie będzie żadnej sytuacji, która by była sytuacją związaną z lękiem. Dlaczego? Bo nie będzie tej sytuacji nikt inny dawał, jak tylko Bóg, który jest szczery, radosny, prawdziwy i miłujący tego człowieka. Dzieci, które mają dobrego ojca, cieszą się, że z pracy przychodzi i wkłada rękę do kieszeni, ponieważ zaraz wyjmie coś dobrego. Rozumiecie Państwo? Nie myślą nic i nie chowają się do szafy, czy nie uciekają, ponieważ może wyjąć coś innego. Kija albo rózgę. Albo jakieś inne jeszcze...
dyscypliny.
Tak, powiedzmy, że tak. Dlatego wszystko opiera się, proszę Państwa, na ufności Bogu. Bezwzględnej ufności, a jednocześnie na świadomości, że nic nie dzieje się bez Boga. Proszę zauważyć, wygląda na to, że 95% chrześcijan, no może mniej, ale powiedzmy, że 95%, na pewno jest 95%, tak myślę, kompletnie nie znają credo, czyli wiary, wierzę w Boga. Nie znają, bo tam jest napisane, że wierzy w Boga i że On wszystko stworzył, stworzył rzeczy widzialne i niewidzialne. I na przykład na tym aspekcie można było powiedzieć w ten sposób, człowiek mówi tak, no wiem, że są rzeczy widzialne, ale niewidzialne, no skąd one mogą się wziąć? Nie ma ich na pewno, ale jest chrześcijaninem, gdzie wymawia prawie codziennie w modlitwie, wymawia codziennie, Bóg stworzył rzeczy widzialne i niewidzialne. Więc kompletnie w Niego nie wierzy, bo gdyby wierzył, to by wiedział, że są rzeczy widzialne i niewidzialne. Widzialne wie, ponieważ sobie już nieraz buza nabił. A niewidzialna mu krzywdy nie zrobiła. Ani nic dobrego, że tak mogę powiedzieć. Ale przecież, będąc chrześcijaninem, uświadamia sobie, że Bóg jest światłością. I zrodził Syna swojego Chrystusa. I stworzył wszelkie stworzenie. Nic nie powstało inaczej, jak tylko z Niego. I Chrystus jest światłością Synem, który oddał się za grzechy człowieka, aby człowieka unieść ku Ojcu, żeby nawiązać ponownie przymierze z Bogiem, aby człowiek był już wyzwolony i żeby miał czyste konto, że tak mogę powiedzieć, a to czyste konto będzie do niego będzie miał dostęp, jeśli będzie dobrym sługą. Tylko dobrym sługą. Nie chodzi o to, żeby zwalczył nie wiadomo co, żeby był tylko dobrym sługą, a będzie miał udział w radości Pana swojego. Więc credo mówi o tym, że Bóg stworzył wszystko i nic nie powstało inaczej, jak tylko z Boga. Więc skąd lęk? Lęk stąd, że nie wierzą w to. Że nie wierzą w to. Są to pustosłowia. Puste słowa, które nic dla nich nie znaczą. Formuła wypowiedziana, której nie rozumieją i w sercu nie czują, bo gdyby czuli ją w sercu, rozumieli ją w sercu, to by mieli też podstawę równowagi i nie byłoby lęku, ponieważ głównym oparciem ich wszelkiego działania byłby Bóg, który jest doskonały i dobry, który nie stawia przed nimi zadania ponad ich miarę, ale zawsze wedle ich miary, nie czyni niczego im złego, ale oni, gdy będą wierzyć, to będzie ich bronił przed wszelkimi zakusami tych, którzy nie żyją zgodnie z prawem i chcą zniszczyć tych wierzących, ale i Bóg i tak wie o tym, że ci, którzy wierzą w Niego, nie pokładają nadziei w tym ciele, ale pokładają nadzieję w zbawieniu. W ciele prawdziwym, żywym. Tak jak święci mówili tak, no i cóż z tego, że mnie zabijesz? Tak jak święty Paweł mówi, no i cóż z tego, spotkam się szybciej z ojcem moim. Słucham?
Taka bateria nie daje energii temu, który chce grozić, strachu.
Rozumiem, ale on, tamten nie ma tej wiary i więc myśli, że to są pustosłowia. Ale tutaj, tu jest właśnie ta cała siła wierzącego. Ta cała siła wierzącego, który opiera się w Bogu. Czyli on, gdy opiera się w Bogu, nie ma żadnej sytuacji dla niego trudnej. Nie ma sytuacji, która była ponad jego siły, ponieważ rozumie konsekwencje słów Chrystusa, słów Boga. Rozumie konsekwencje obecności Ducha Świętego, że Duch Święty przebywając z człowiekiem, w człowieku i zanurzony człowiek będący w Duchu Świętym jest w opiece. Gdy tylko będzie dobrym sługą, będzie korzystał z tej opieki. I w tym momencie zauważamy, że powierzchowność wiary objawia się właśnie lękiem w każdym działaniu. Ale możemy to odmienić, ponieważ jesteśmy przecież tutaj po to, żeby to odmienić. Żebyśmy, patrząc na wszystkie wydarzenia domowe, zawodowe i wszystkie inne, które spotykają nas gdziekolwiek, jeśli żyjemy zgodnie z 10 przykazaniami, nie wystawiamy Boga na próbę i siebie, że one zawsze są dlatego, abyśmy żyli w prawdzie. Czyli nie wystawiamy Boga na próbę, czyli jesteśmy dobrymi sługami, a nie sługami, którzy gdy Pana nie ma, objadają Jego dom. Ale tymi, którzy oczekują Jego przyjścia i widzą Jego radość. Tak Jezus Chrystus mówi w jednej z Ewangelii. Nikt nie wie, kiedy przyjdę, a przyjdę jak złodziej w nocy i jak błyskawica, która zajaśnieje na wschodzie i będzie widać ją na zachodzie. Przyjdę w jednej chwili.
No też chcę być. Teraz pytać, czy Pani Ewangelista
pisał. I są to właśnie te aspekty każdej natury człowieka. Każda istota ma w sobie umiejętność i naturę wiary. Ponieważ Bóg w każdym zaszczepił umiejętność wiary. Poproszę zauważyć jedną taką bardzo ciekawą rzecz. Bardzo jedną ciekawą rzecz. Jakby to Państwu powiedzieć, człowiek jest to istota jednocześnie duchowa i fizyczna. Człowiek ma pewną specyficzną umiejętność, jednocześnie dar, można było powiedzieć. Naturą jego jest pięć zmysłów i widzenie tych wszystkich rzeczy od po prostu tak. On po prostu to widzi. Nie musisz włożyć żadnego wysiłku, aby widzieć ten świat, słyszeć ten świat, ponieważ jest jego naturą. Ale Bóg, proszę Państwa, cały czas mówi jemu, szukaj tego, czego nie widziane. Bóg uposażył człowieka w umiejętność poszukiwania niewidzialnego, w umiejętność poszukiwania i umacniania się w niewidzialnym, i umiejętność opierania się w niewidzialnym, czyli jako podstawa jego siły i istnienia. Czyli jako jedynej istocie Bóg dał siłę i sens umacniania się w niewidzialnym jako sensie wszystkiego. Czyli mówi, zaprzecz swoim zmysłom, które są wszechobecne. Daje ci siłę poszukiwania niewidzialnego. 10 przykazań jest przykazaniami, gdzie właśnie mówi o tym, wierz w Boga jedynego. Nie będziesz miał Bogu w tym. czyli mówi tutaj o poszukiwaniu niewidzialnego. Dał siłę, dał wiarę, dał umiejętność poszukiwania niewidzialnego. Zwierzęta nie potrafią poszukiwać niewidzialnego, ponieważ nie mają tego stanu wewnętrznego, wiary, a jednocześnie duszy. Człowiek, proszę zauważyć, jest głównie kierowany przez Ducha Bożego, przez Boga, przez Chrystusa do poszukiwania niewidzialnego. Pamiętamy, jak Jezus mówi o Ewangelii, mówi o dobrej nowinie. Głównie mówiąc o dobrej nowinie, skupia świadomość wszystkich ludzi na niewidzialnym. Że to niewidzialne, że to niewidzialny Bóg, czyli niewidzialne jednym słowem można było powiedzieć, jest główną podstawą życia człowieka. Czyli człowiek jest tym, co niewidzialny. I przez poszukiwanie niewidzialnego staje się człowiekiem. Nie przez bycie tutaj w świecie empirycznym, gdzie jego pięć zmysłów dostrzega ten świat, staje się odmieniony i poszukujący Boga. Ale przez niewidzialne. Niewidzialne oznacza, że w rzeczach, w sytuacjach, które otaczają człowieka, wydarzają się w jego życiu, jest niewidzialne. Jest niewidzialny sens wznoszący jego naturę, jego istotę, jego istnienie. I dlatego Bóg mówi, poszukuj niewidzialne. Dałem ci specyficzny dar umiejętności poszukiwania niewidzialnego. Wiarę, ufność, nadzieję, oddanie, poznanie wewnętrzne. Dałem ci specyficzny dar poznawania niewidzialnego i potrafisz to czynić. Kieruję ciebie do niewidzialnego, czyli do Boga, mówiąc, jesteś niewidzialnym wewnętrznym człowiekiem, podobnym do Boga, zrodzonym z Boga żywego. I masz przymiot doskonałości Bożej. Tak jak Bóg, tak współistotny Ojcu. Człowiek jest w pierwszym stworzeniu. Dzisiaj także ma ten przymiot, tylko jego świadomość bardziej kieruje się ku widzialnemu. Przez to staje się tym fizycznym człowiekiem. A kiedy jego świadomość będzie się kierowała ku niewidzialnemu, naturze człowieka wewnętrznego zacznie ponownie jednoczyć się ze wszechstworzeniem. Tak jak Bóg jest zjednoczony ze wszechstworzeniem, tak On będzie się jednoczył ze wszechstworzeniem. Ponieważ to jest natura człowieka i przez to zjednoczenie będzie realizował zadanie, które zostało mu dane, aby panował nad ziemią i wznosił ją ku doskonałości Bożej. I w ten sposób rozumiemy, że wszystkie wydarzenia, los, który się dzieje wokół człowieka, w życiu człowieka, we wszystkich sytuacjach, które przed jego oczami stają, przed nim samym, że główną siłą i naturą losu jest niewidzialne. A tym niewidzialnym jest sam Bóg i łaska, która jest skrywana w wydarzeniu. Więc jeśli będziemy ufni, że to Bóg przed nami stawia tą sytuację, On sam dla naszego dobra, abyśmy skupili swoją uwagę na niewidzialnym i skupili uwagę na Nim samym, to w tym momencie odmieniamy się na człowieka ufnego i oddanego Bogu, stajemy się już nowym człowiekiem. Odmieniamy się i stajemy się istotą duchową, a i udział mamy w tym, a i jesteśmy w stanie w tym momencie być odmienieni w aspekcie właściwym przez wydarzenie, które przychodzi. Lęk nas nie ogranicza, bo nie w nim sens jest, ale sens jest w Bogu. Czyli prosta sytuacja. Lęk przestaje istnieć i go nie ma wtedy, kiedy jest Bóg, ale nie tylko Bóg, że On gdzieś tam jest. Ale kiedy jest Bóg aktywny, żywy, kiedy naprawdę poznajemy, że nie jesteśmy pełnią, ponieważ straciliśmy pełnię przez oderwanie się od jedności Boga. Wtedy poczujemy, jak bardzo nam jest potrzebny Bóg, bo poszukujemy pełni. Wtedy tak go poszukujemy, jak zaginionej złotówki. Bardziej jest wartościowa i więcej ważna, bardziej ważna i więcej ma, większą ma wartość w tym momencie, kiedy zginęła, niż te 100, 1000 czy 5000 złotych, które mamy w kieszeni. Ponieważ nasza świadomość odczuwa, że pełnia została zachwiana. Tu już nie chodzi o tą złotówkę, bo ta złotówka z punktu widzenia logicznego nie ma większego znaczenia. Ale gdzieś w człowieku echo wołania Boga odzywa się, straciłeś pełnię. I w tym momencie on pada nam do kolana i zaczyna szukać. Przychodzi człowiek, mówi, czego szukasz? A złotówki, a przecież masz 5000 jeszcze. Słuchaj, ale ta złotówka dla mnie jest ważna. Czyli nie mówi mu tego, ale zapewne też pada na kolana i szuka z nim tej złotówki. Zauważycie Państwo taką sytuację. Szukają też złotówki. Ale i, właściwie i nie ale, los jest nam, jest sprzyjającym nam darem Bożym. Darem Boga, ponieważ on ukazuje nam to, co z nami ma się stać. On ukazuje nam naszą przyszłość, naszą teraźniejszość, a jednocześnie naszą przeszłość. W jaki sposób ukazuje nam naszą przeszłość? Los, przeszłość nam ukazuje, kim jesteśmy. Zabiegamy o ten świat. Czyli podejmujemy decyzje wedle tego, co zmysłowe. To ukazuje nam przeszłość. Ukazuje nam przyszłość, że w nim, w tym losie jest łaska Boża. Jeśli ją znajdziemy, to będziemy radosnymi i w prawdzie. Ukazuje nam teraźniejszość, że nasza postawa teraźniejsza w głębi umocnia się w Bogu, że to wszystko jest dobre i że Bóg w tym jest, daje nam teraźniejszość poznawania Boga. Los ukazuje nam naszą przeszłość. Przeszłość w sensie w zależności jak reagujemy na wydarzenie. Jeśli reagujemy na wydarzenie nie lękiem, ale miłością, to przeszłość nie ma nad nami władzy. Jeśli reagujemy, to co się wydarzy, jeszcze się nie wydarzyło, a co się wydarzy, jest dla nas dobre. Reagujemy w sposób świadomie oczekujący odmiany i jedności z Bogiem. I to, co się wydarza, dostrzegamy Boga w tym stanie, jesteśmy Bożymi ludźmi, czyli duchowymi ludźmi. Proszę zauważyć, los tak wiele ukazuje w jednym momencie. Ale proszę zauważyć, wy spojrzycie na świat. Może inaczej powiem, często się zdarza, że przychodzą do mnie ludzie, ponieważ los dopada ich w pierwszym aspekcie. W pierwszym aspekcie, czyli przychodzą i pytają się, jak mogą uniknąć tego pierwszego aspektu, losu, który ukazuje im przeszłość. Bo oni reagują, ponieważ żyją. Czyli chcę tak powiedzieć, przychodzą głównie z pierwszego powodu losu. Z tego pierwszego stanu, czyli ukazuje ich przeszłość, czyli ukazuje im lęk. Boją się, podejmują decyzję zawsze złą, ponieważ podejmują decyzję z powodu tego, co zewnętrzne. Z powodu tego, że mogą stracić swój plan. Swój plan życia. I to jest tragiczne dla nich, to jest ogromnym lękiem, ale przecież Bóg mówi, słuchajcie, jeśli pozostaniecie w swoim wyborze, w swojej projekcji przyszłości, to ta projekcja mówi o tym, że staniecie się trupami, nieboszczykami. Poniesiecie taki los, jak ponosi ciało. A ja nie chcę takiego losu dla człowieka. Rozumiecie Państwo? I tak oczywiście także przychodzą ludzie, i to jest ogromna radość, którzy mówią, powiedz mi, jak garściami Boga znajdować w tych wszystkich sytuacjach, które los przynosi. Jak go dostrzegać, jak nie uronić go nawet w najmniejszej części. Jak widzieć go w całości. I mówię, jest to proste. Ale rzeczy proste nie zawsze są łatwe. Wiecie Państwo o tym. Jest to proste. Prostym jest dlatego, ponieważ nie trzeba niczego wymyślać. Trzeba w prostocie, z ufnością dziecka spojrzeć na to i z głęboką wiarą, a nic się nie stanie oprócz tego, co się stanie dobrego. Bo to nasza postawa to czyni. Jeśli jesteśmy ufni Bogu z całej siły, nie ma w nas niepokoju i lęku o to, co się mogłoby wydarzyć z punktu widzenia ziemskiego, czyli iluzja przestaje istnieć. Iluzja nie przechodzi sama siebie w produkowaniu wyobrażeń, co by było, gdyby było. Są ludzie, którzy wyjeżdżają na wakacje. Kupili bilet na pociąg już 3 tygodnie wcześniej i zastanawiają się, co się wydarzy, co się może wydarzyć, co się wydarzy i jakie karkołomne sytuacje powstaną, które nie pozwolą mu pojechać na te wakacje. Albo co się wydarzy, jak on będzie jechał tym pociągiem, jakie karkołomne sytuacje. Dręczy się je sytuacjami nierzeczywistymi, ale to jest ogromna ilość ludzi, którzy zastanawiają się, tworzą w sobie, karmią demona, czy karmią bożka lęku, karmią już go na zapas, myśląc, co się wydarzy. Ja mówię, ludzie, dlaczego o tym myślicie? Przecież to się jeszcze nie stało. Po co myślicie o sytuacjach, których nie ma? Zajmijcie się tymi, które są w tej chwili. Mąż mówi, dlaczego ty nie ugotowałeś obiadu? Bo martwię się, co się wydarzy za 3 tygodnie.
Ja nie mówię o tym.
Co się wydarzy za jutro, pojutrze, za 3 tygodnie? Jaka to będzie sytuacja z tą podróżą? Czy ona będzie dobra, czy będzie niedobra? Czy będę miał gorącą herbatę? A może przyniosą mi letnią? Czy cukru będzie odpowiednia ilość? A czy w ogóle będzie tam wars? Sytuacji tych nie ma. I proszę zauważyć, co się dzieje w tym momencie. Myślą o sytuacjach nieistniejących, zaniedbując sytuacje teraźniejsze. Los ucieka im przez palce. Właściwie nie los, ale łaska Boża w nim. Ucieka im przez palce, bo ciągle są skupieni na przeszłości. Ciągle są skupieni na spuściźnie grzechu. Myślą cały czas o tym, czego jeszcze nie ma, i to w sposób lęku okropnego. Karmiąc z zawczasu bożka lęku. A gdy będą wierzyć z całej siły, to będą się zajmować dzisiaj tą sytuacją, a jak gdy sam tamta sytuacja przyjdzie, to w niej zaistnieją. Zaistnieją w niej w radości i będą się cieszyć sytuacją, którą Bóg im przynosi w czasie tej sytuacji. Będzie to niespodzianka. Niespodzianka w sensie cieszą się tym, co Bóg przynosi, a niczego nie przynosi innego, jak tylko to, co kieruje ich do zbawienia. Więc czym mają się martwić? Proszę zobaczyć, jaka to jest prostota. Mówimy o bardzo prostych sprawach, a jednocześnie niezmiernie trudnych, bo człowiek zastanawia się, ale jak mam nie myśleć o tym, co się wydarzy za 3 tygodnie? Przecież to się ma wydarzyć. A ja mówię, no ale to tego nie ma. Jest dzisiaj sytuacja. A co z dzisiejszą? O dzisiejszej myślałem 3 tygodnie temu. Też się ma. Ale nie wydarzyło się nic z tego, co wymyśliłem, czy wymyśliłam, jest inaczej. Rozumiecie Państwo, ciągle człowiek myśli, projektując w sposób lękowy to, co się ma wydarzyć. A tutaj jest to prostota. Jest to cisza. Bóg mówi, słuchajcie, nie dajcie się mamić 5 zmysłom. Bądźcie człowiekiem wewnętrznym, człowiekiem, który główną jego siłą jest poszukiwanie niewidzialnego. Umacnianie się w niewidzialnym, w tym, czego oko ani rozum nie dostrzega. Gdyby przyleciał człowiek z innej planety i by nie rozumiał wiary, i by się spytał, co robisz? No umacniam się w niewidzialnym. A dlaczego nic nie czynisz z widzialnym? Z widzialnym czynię przez niewidzialne. A on pyta się, a gdzie to niewidzialne? Człowiek jest uposażony. To jest niezmiernie ciekawa sytuacja. Chcę tutaj zaakcentować to. Człowiek jest uposażony w poszukiwanie niewidzialnego, w poszukiwanie niewidzialnego stanu swojej natury i niewidzialnego stanu, niewidzialnego Stworzyciela swojego, czyli Boga żywego Słowa, Chrystusa, Ducha Świętego, ma wszelkie predyspozycje, wszelką siłę, aby z całą mocą go odnaleźć. Lęk o tym wie. Diabeł o tym wie. I dlatego człowieka ciągle pasie lękiem. Aby człowiek zabiegał o to, co dzisiaj, a nie czynił tego, co teraz się dzieje w jego duchu, duszy, i że teraz Bóg go wzywa, teraz Bóg go poszukuje, jak zagubionej drachmy czy zagubionej złotówki. Że teraz go w tej chwili Bóg poszukuje i teraz dzieło zbawienia się w nim dzieje. Teraz dzieło zbawienia przez Boga w nim się staje. Tego nie zauważa. Zauważa tylko, że ktoś mu zjadł zupę. Taka historia, powiem Państwu, o zjedzonej zupie. Tak bardzo szybko. Prawdziwa historia. Prawdziwa historia. Pewna kobieta przyszła do restauracji i zamówiła sobie zupę. Zupę i drugie danie, czyli cały obiad. I sobie je, ale pochlapała się tą zupą troszeczkę, więc wyszła do łazienki, wyczyściła i siada koło stolika. Patrzy, a naprzeciwko niej siedzi Afrykańczyk. Murzyn. I je zupę. Zdziwiona, bez szemrania, nie chciała mu wyrobić wyrzutów, wzięła drugie danie i jadła drugie danie. No i nie mówi mu nic. I chce poszukać torebki, patrzy, a jej torebka stoi przy drugim stole z całym obiadem. Zdziwiła się, że on nic jej nie powiedział. A ona miała zasługę, że nic nie powiedziała. Poczytywała sobie ogromną zasługę, że nie wyrzuciła mu, że nic nie powiedziała. A on jej nie wyrzucił. Wtedy zastanowiła się, no tak, kto jest lepiej wychowany. On nawet nie szemrał. Nawet pół słowa, gdy mu zjadła drugie danie. On tym rozumiał, ponieważ zapewne ten, który przeżył takie stany, wie o drugim więcej. O tym, że człowiek może być głodny. Człowiek, który nie przeżył głodu, uważa, że ten drugi jest bezczelny, a nie głodny. On rozumiał tą sytuację. I dlatego właściwie, gdy człowiek nie przeżyje pewnych sytuacji życiowych, nie jest w stanie drugiego człowieka zrozumieć. Biedny łatwiej się podzieli z biednym niż bogaty z biednym. Bogaty z bogatym się też jakoś podzieli, licząc na to, żeby mu oddał. Ponieważ wie, że pożycza temu, który ma. Biedny pożycza temu, który nie ma. Nie liczy na to. Więc tutaj jest taka sytuacja, ale w dalszym ciągu, mówiąc o tej sytuacji, mówię o sytuacji poszukiwania natury człowieczeństwa, natury Ducha Świętego w nas, czyli poszukiwania niewidzialnego. Niewidzialnego oznacza, jak już powtarzam chyba drugi czy może trzeci raz, ale żeby to zaakcentować, że człowiek ma niezbywalną naturę boskości, niezbywalną naturę umiejętności poszukiwania tego, co Boże, co duchowe, i to w nim jest z całą siłą. Nie dlatego Bóg mówi poszukuj, bo nie jesteś do tego zdolny, ale poszukuj dlatego, że masz tą zdolność, dałem tobie tą zdolność z całej siły i masz ją. Ty skup się całkowicie na wierze, oddaniu, miłości, a to zostanie w tobie wszystko dane. O tym mówi święty Jakub. Proście Boga o mądrość z całej siły, a da wam bez ograniczeń. Święty Jakub właśnie to przedstawia. Święty Jakub jako pierwszy, pamiętacie Państwo, mówił do Chrystusa: sprawa, bym usiadł jako pierwszy po prawicy Twojej. A Jezus Chrystus mówi: nie wiesz, o co prosisz. Ale spełnił jego prośbę i jako pierwszy stał się męczennikiem i został zamordowany. Czyli jako pierwszy zginął z uczniów, czyli jako pierwszy odszedł. Czyli nie poszedł w taki sposób, jakby człowiek sobie pomyślał, w lektyce go tam zaniosą, czy w jakiś sposób, w chwale ogromnej, ale jak to Jezus Chrystus mówi, jeśli nauczyciela prześladowali, to ucznia też będą prześladować. Rozumiecie Państwo? Prześladować, czyli tak naprawdę prawdziwa wiara, proszę zauważyć, bo chcę powiedzieć o jednej takiej sytuacji. Prawdziwa wiara chrześcijańska nie jest popularna. Popularna jest natomiast wiara chrześcijańska pokryta lękiem. Powierzchowna, gdzie modlitwa jest powierzchowną maskownicą, czyli długimi frędzlami uszaty i szerokimi filakteriami, aby uchodzić za rozmodlonych. Dlatego Jezus Chrystus mówi tak, gdy się modlicie, wejdźcie do swojej komory, aby was nikt nie widział, żeby was nie posądził, że jesteście rozmodleni tylko dlatego, że się modlicie. Ale niech oni widzą po tym, po owocach waszych, że jesteście rozmodleni, a nie po tym, co robicie. Czyli każe się, mówi, schowajcie się do swojej komory i tam się modlicie. Czyli inaczej mówi w taki sposób, nie bądźcie, że tak mogę powiedzieć, nachalni i nie narzucajcie się swoją modlitwą innych, aby uchodzić z rozmodlonych. Niech wasza modlitwa w waszych sercach istnieje, a to, że jesteście wierzącymi, niech będzie z waszej postawy widoczne. Z waszej postawy. Nasza postawa pełnej wiary, gdy jesteśmy pełni wiary w sensie, że ona z nas wypływa z radością. O Bogu mówimy bez żenady. Bez żenady, bo często jest, gdy człowiek mówi o Bogu, to cedzi przez zęby, jakby skrzywiony, ponieważ wstydzi się i czuje zażenowanie, że mówi o Bogu, a nie jest to popularne. Gdy w sercu ma jasność, jest Bóg, On mówi to z prostotą i ludzie też przyjmują to z prostotą. Ludzie też słyszą to z prostotą, nie czują tego z żenadą. Widzą, że ten człowiek jest rzeczywiście prawdziwy, że Bóg jest jemu bliski. Jeżeli on mówi z żenadą i krzywi się przy tym, to ludzie też patrzą na niego z żenadą i też widzą w niego fałsz, w nim fałsz. Musimy mówić z prostotą tak, jak jest. Tak, jak jest. Mówimy o Bogu, że Bóg, że jesteśmy wierzącymi, że i tak dalej, i tak dalej. Po prostu z prostotą. Oni po prostu to widzą. I ja chcę, właśnie mówię tutaj o sytuacji wierzących, że niepopularna jest wiara prawdziwa. Że nawet wierzący, ci, którzy są wierzącymi z podmetryki, a i także z wydepływania ścieżek, są niechętni prawdziwym wierzącym. Ponieważ uważają ich za odmieńców, za dziwolągów, za nie wiadomo kogo, którzy w nienormalny sposób wierzą. Normalne wierzenie to jest tak, z jednej strony się bać, a z drugiej strony udawać, że się człowiek nie boi. Rozumiecie Państwo? Boją się prawdziwie wierzący. Boją się z jakiegoś powodu. Myślę, że nawet nie myślę, ale chcę tu powiedzieć, że to nie oni się boją, tylko diabeł zaraża ich lękiem, że straci władzę. Strata władzy przez diabła jest jego śmiercią. Jest jego śmiercią. Bo człowiek w tym momencie jest odmieniony. Nawrócony. Jest umocniony w niewidzialnym, które jest dla niego bardziej realne i rzeczywiste niż to, co widzialne. Z powodu niewidzialnego jest radosny, oddany i z powodu niewidzialnego jest odważny. Z powodu niewidzialnego trzyma się z całej siły wiary i postawy duchowej. Z powodu niewidzialnego. Niewidzialne ma tą potężną siłę, która go umacnia. Widzialne nie daje mu tej siły. Widzialne ciągle rości sobie jego samego. Jest taka reklama o roszczeniu. Nie pamiętam tej reklamy, sens jaki, ale sens pamiętam, ale słów dokładnie nie. Tak jakby w rzeczy wołały, tak reklama, która mówi o w taki sposób. Wszystkie rzeczy świata walczą o twoją uwagę. Pamiętacie Państwo, jest taka... No właśnie. Proszę zauważyć, to odzwierciedla rzeczywistą sytuację dzisiejszego świata. To wszystkie rzeczy tego świata walczą o uwagę człowieka. Walczą o to, aby człowiek został oderwany od prawdy Bożej. I tu jest ukryty sens, gdy spojrzymy na to całkowicie w aspekcie Bożym, dostrzegamy tą sytuację. Rzeczywiście tak jest, są nastawione reklamy, aby kusić nieustannie człowieka, aby one walczyły o uwagę człowieka. Ale jeszcze jest jedna rzecz tutaj ujawniona, że one same nie mogą wziąć w posiadanie człowieka. To człowiek musi je wziąć w posiadanie, a tak naprawdę to one go biorą. Że człowiek, gdy jest w umocnieniu duchowym, w Bożym umocnieniu, to wtedy, w tym momencie uwalniany jest od potrzeb tego świata. Ale Bóg mówi w ten sposób, ty nie myśl o potrzebach tego świata. One są tobie niepotrzebne. Natomiast te, które są tobie potrzebne, te, które są potrzebne do życia twojego ciała i twojego istnienia i twojej rodziny, ja tobie dam. Czyli mówi tak, nie martwcie się o to, co będziecie jeść i co będziecie pić i w co będziecie się ubierać. Ja wiem o tym, że tego potrzebujecie. Wierzcie w Boga z całej siły, a On wam to da. Pamiętacie Państwo takie jedno wydarzenie? Jezus Chrystus płynie z uczniami łodzią i śpi na dziobie łodzi. I sztorm przyszedł, rzuca tą łodzią. Uczniów zdjął lęk. Budzą Jezusa Chrystusa, a Jezus Chrystus w ogóle w żaden sposób nie przelękniony, ale w całej ufności i wierze Ojcu mówi w ten sposób, dlaczego mnie budzicie? Co się dzieje? To nie my. Nic takiego o zamiarach Ojca nie wie. No ale jeśli się boicie, podniósł rękę i uciszył morze. I uciszył wiatr. I co się stało? Lęk ustąpił, ale pojawiła się trwoga. Kim on jest, że takie rzeczy czyni? Czyli najpierw pojawił się, proszę zauważyć, najpierw pojawił się lęk ludzki, a później trwoga diabła, który się przeraził potęgą. Zauważcie. Na początku jest to bojaźliwość zwykłego człowieka, który boi się umrzeć. Boi się śmierci wynikająca z lęku. Ale to, co Chrystus uczynił, spowodowało trwogę ogromną, bojaźń, trwogę, ale nie już człowieka, tylko diabła, który się przeraził potęgi i to odczuł człowiek i dlatego uczniowie mówią, kim on jest, że takie rzeczy czyni. Przerazili się, ale to przerażenie już nie wynikało z ich natury ludzkiej, tylko z natury ludzkiej, w sensie może nie z tego lęku, który był, ale z głębi, gdzie natura ludzka poszukuje pełni.
Tam jeszcze jeden element bardzo ważny był w tym wydarzeniu, że apostołowie chcieli, żeby Jezus się wyłączył, bo oni są fantastyczni i świetni, Jezus nam niczego nie potrzebny i dlatego tak po prostu doprowadził do sytuacji.
Tak, ukazując.
Tak, że tą pychę, że bez Niego to nic.
Tak, rozumiem. Myśleli, że już są na tyle silni, że sami mogą to poprowadzić. To jest ta historia też w innej sytuacji, kiedy uczniowie wracają po piątej Ewangelii, po Ewangelii świętego Marka, rozdział 5, wracają już. Ewangelii świętego Marka mówi o takiej sytuacji, rozdział 5, i posłał ich po dwóch w świat, aby czynili cuda, wyganiali demony, wyganiali złe duchy, wskrzeszali i namaszczali olejem tych, którzy chcą. Chcą oczywiście, to nie ci, którzy chcą, w sensie o ja, tylko ci, którzy wyciągają ręce duszy. To są ci, którzy chcą. Jezus Chrystus mówi o tych, którzy chcą. To są ci, którzy chcą nawrócenia w szczery sposób, czyli wyciągają ręce swojej duszy. Nie tym, którzy mówią, o, mam tutaj trochę gotówki. O, ja chcę. A Jezus Chrystus mówi tak, a po co ci to potrzebne? Ty zaraz to w kąt rzucisz. Wyciągnij ręce duszy. Przychodzę dla duszy, nie dla ciała. I dlatego mówię w przypowiedniach, aby serce, aby nie widzieli, nie słyszeli, żeby serce ich nie było zbawione. Pamiętacie Państwo ten werset? W Łukaszu chyba to jest. I wracają już po tych ogromnych cudach, myśląc, że to oni te cuda czynią ogromne, i mówią i zastanawiają się, kto większy między nimi. A Jezus Chrystus rozpoznał ich myśli i mówi im, czyż nie wiecie, że koniec jest tam, gdzie jest początek, a początek jest tam, gdzie koniec. Jesteście jak dzieci na symbolu, korzystacie z mocy Stworzyciela, nie ze swojej mocy. Wasze serca są głuche i tępe jeszcze. tak można było określić to ogólnie, jeśli wy swoje serce nie otworzycie, nie zaznacie zbawienia. A to się staje we wieczerniku. To się staje we wieczerniku. Kiedy lęgik zdjął, trwoga i są wystraszeni, bo ogromne tłumy stoją na dworze i zaraz przyjdą, rozwalą te drzwi i wezmą i wyniszczą. Zabiją, wyniszczą. I wiatr przychodzi ogromny razem z Chrystusem. Mimo zamkniętych drzwi Chrystus przed nimi staje i mówi: weźmijcie Ducha Świętego. I w tym momencie płomienie Ducha Świętego na nich się rozpalają, a oni momentalnie widzą wszystko inaczej. Radość, prawdę wychodzą i mówią z całą potężną siłą do tych wszystkich ludzi, nie mając już lęku. Czyli Duch Święty, proszę Państwa, całkowicie gładzi lęk. Całkowicie gładzi lęk. Lęk jest przeciwnością. Lęk jest przeciwnością natury człowieka duchowego. Natury człowieka duchowego, bo proszę zauważyć jedną ciekawą sytuację. Człowiek przez grzech pierworodny przyjął zmysłowość zwierzęcia. Przyjął zmysłowość zwierzęcia. A głównym aspektem przetrwania zwierzęcia, istnienia zwierzęcia, jest lęk. Dlatego zwierzę żyje, bo się boi. Ono z tego powodu ucieka. Ono z powodu tego powodu je. Ono wiele czynności, wiele rzeczy się dzieje z powodu tego, że się boi. Lęk jest głównym motorem ewolucji. Ale chodzi mi o ewolucji zwierzęcej. I człowiek, spotykając się z naturą lęku, spotyka się z naturą zwierzęcej natury w nim. Ale jest przecież naturą Bożą. Naturą stworzoną przez Boga, na wzór i podobieństwo Boga. Więc to jest tylko z wyboru jest związany z lękiem. Ale gdy jednoczy się z naturą człowieka wewnętrznego, rozdziela się jednocześnie z lękiem. Czyli chcę powtórzyć jeszcze raz. Jednoczy się z naturą człowieka wewnętrznego, czyli jednoczy się z naturą Boga. Czyli jednoczenie się z naturą Boga jest jednoczesnym rozłączaniem się z naturą lęku. Dlatego nie chodzi tutaj o zwalczanie lęku. Bo zwalczanie lęku jest z jakiego powodu? Z powodu lęku. Zwalczamy lęk dlatego, że mamy lęk. Czyli lęk popycha lęk. Czyli człowiek zwalcza lęk, ponieważ boi się lęku. I lęk wtedy jest karmiony lękiem. Ale przeciwność jest tutaj wyjściem. Czyli jednoczenie się z całej siły z człowiekiem wewnętrznym, z prawdziwym człowiekiem, z Bogiem żywym, rozrywa dopiero połączenie z lękiem. Lęk będzie straszył, cóż ja teraz zrobię? Ginę. Będzie chciał wpłynąć na ojcowskie i matczyne odczucie, że dziecko ginie. Ale lęk nie jest tym, co jest warte uwagi. Ale natomiast wartym uwagi jest nie tylko uwagi, ale całego sensu życia człowieka jest Bóg, wiara. Dlatego Jezus Chrystus w bardzo wielu Ewangeliach przedstawia: nie lękajcie się, ale wierzcie. Ludzie nie słyszą jakby tego wersetu. Nie lękajcie się, ale wierzcie. Czytają go 1000 razy, wiele razy, no może nawet i więcej, bo wiele razy byli w kościele, gdzie słyszą ten werset: nie lękajcie się, ale wierzcie, ale jakby nie rozumieją tego znaczenia. Ciągle boją się, ale jak można wierzyć i się bać? No nie jest to możliwe. O tym mówi list świętego Jana, rozdział pierwszy świętego Jana, rozdział 4, werset 18. Ten, który żyje w miłości Bożej, nie ma lęku, bo lęk boi się kary, żyje w trwodze. I dlatego ten, który jest w miłości, nie ma lęku. Ewangelia, list świętego, pierwszy świętego Jana, rozdział 4, werset 18. Mówi właściwie te rzeczy. Proszę zauważyć, święty Jan mówił to 2000 lat temu. Czy coś się zmieniło? Nie za wiele się zmieniło. Nie tylko w słowach tych i w naturze człowieka, a także nie zmieniło się w lęku. Lęk jest ten sam, a może i bardziej wszechobecny. Dzisiejszy lęk powiem Państwu, jest wszechobecny, ale ludzie znaleźli remedium na ten lęk. Więcej produkują pieniędzy i technologia się bardziej rozwija. To jest takie remedium na lęk. Wyprodukowali więcej pieniędzy i lepsze maszyny, które zastępują, że tak mogę powiedzieć, niepokój i słabość człowieka. Tędy, ten lęk, to jest karmienie Bożka. Karmienie Bożka. Proszę zauważyć, to jest niezauważalne. Zastanowiłem się po Państwu jeszcze nad jedną rzeczą. Dlaczego przez Kościół jest eliminowana, czyli rugowana, że tak mogę powiedzieć, homeopatia? Dlaczego? Zastanowiłem się nad tą sytuacją i jest jeden wniosek. Ponieważ społeczeństwo jest niedouczone. Ale dlaczego niedouczone? Bo proszę zauważyć, chcę, żeby Państwo, bo nauka nie przedstawia prawdy. Gdyby nauka przedstawiła prawdę taką, homeopatia jest to działanie cząsteczek niezmiernie małych na poziomie molekularnym, to by nie musieli ludzie wierzyć w homeopatię, ale by wiedzieli jej, że jest to działanie na poziomie molekularnym. Dlatego Kościół się temu sprzeciwia, ponieważ jest niedouczony człowiek, nie ma tej wiedzy i ta wiedza jest chyba świadomie nawet ograniczana. A z drugiej strony Bóg mówi w taki sposób: serce jest miejscem mojego przebywania. Nic innego tam przebywać nie może oprócz mnie. Nie może tam przebywać nawet ojciec i matka. Wasze dzieci nie mogą tam przebywać. Ani mąż i żona, tylko ja. Serce należy do mnie. Wiara mnie się tylko należy i przez wiarę tylko do mnie możecie wejść, nie gdzie indziej. I dlatego Jezus Chrystus mówi w ten sposób: kto nie znienawidzi ojca i matki, swoich braci i sióstr, a tym bardziej samego siebie, nie może nazywać się moim uczniem. Czyli mówi w ten sposób: wiara, serce należy do mnie. Nie może tam nic przebywać inny, jak tylko ja. Ponieważ jest to profanacja. Jest to niewłaściwe. Nie żyjecie wtedy w prawdzie. Miejsce jest moim miejscem przebywania i życia w każdym człowieku. I wiara jest tylko... macie tylko jedno miejsce w sobie, w którym to się stanie. Tylko jedno miejsce jest, w którym jest wiara. Nie jest ich wiele. Jest tylko jedno miejsce, więc ono należy do mnie. Nie może tam być ani ojciec, ani matka, ani nic innego. Ani medycyna, taka czy taka, ani żadna inna. To jest miejsce dla mnie. Czyli dlatego Bóg mówi, aby znienawidzić ojca i matkę, swoich braci i sióstr, a tym bardziej samego siebie. Bo jeśli tak się nie będzie działo, to nie mogą się nazywać moimi uczniami. Czyli Chrystusa uczniami, dlatego że miejsce wiary należy do Boga i tylko Bóg jest tym, który może tam przebywać, nic innego. Dlatego wszystko to, co nie jest jakby nie jest przedstawione w postaci naukowej, żeby zrozumieć to jako pewien element służebności Bogu, wdziera się w miejsce wiary. A nie może tak być. I dlatego wystarczyłoby powiedzieć: słuchajcie, przeczytam wam list, powiedzmy, przez episkopat, przeczytam wam list, jak działa homeopatia. I już sprawa załatwiona. Rozumiecie Państwo? Działa w taki sposób, że są cząsteczki bardzo małe, znacie wszyscy Państwo atomy i tak dalej. Któż nie zna? Działa to na poziomie molekularnym, etc., etc. Oddziałują tam. I problem znika. Wiara już przestaje istnieć w homeopatię. Tylko jest to element służebności Bogu, a nie który zajmuje miejsce Boga. Przerwa w takim razie.
Ale Kościół jeszcze